radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. W tym roku mija 20 lat, odkąd na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęto przygotowania do otwarcia nowego kierunku – archeologii. Wtedy też na uczelni pojawił się mój dzisiejszy gość, któremu powierzono to zadanie. Profesor dr habilitowany Lech Czerniak z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego jest moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy archeologia to jest nadal nauka z potencjałem, bo wielu ludziom może się wydawać, że świat już został przekopany przez archeologów wzdłuż i wszerz i właściwie czego oni tam jeszcze ciągle szukają?
Jestem przekonany, że jest z ogromnym potencjałem. Archeologia przeżywa w tej chwili może drugą, a może trzecią nawet swoją młodość, dlatego że w ostatnim dwudziestoleciu pojawiły się fantastyczne zupełnie metody wzięte z fizyki, chemii, biologii, które otworzyły całkiem nowe pola przed archeologią i zresztą podobnie jak cała nauka, archeologia nigdy nie będzie miała końca. My kopiemy ciągle, gdyż poprzednie wykopaliska coraz mniej nam mogły odpowiedzieć, ponieważ zawsze kopanie wiąże się z pytaniami. A te pytania zadajemy ciągle nowe, ponieważ mamy nowe możliwości.
Im starsza społeczność, tym głębiej gdzieś pod ziemią?
To nie jest związane z głębokością. Oczywiście, że są takie miejsca, że gdy one są, że tak powiem, wielowarstwowe, no to wiadomo, że im głębiej, tym starsze zjawiska. Ale te zjawiska są raczej rozrzucone przestrzennie. Te starsze są po prostu w innym miejscu, innym są trochę młodsze. To zależy od tego, gdzie człowiek w pewnym czasie założył swoje jakieś siedlisko. I oczywiście, czy tam w ogóle istniał człowiek, bo jak już myślimy o czasach bardzo, bardzo odległych, to wiadomo, że na przykład najstarsze dzieje człowieka badamy gdzieś tam w południowo-wschodniej Afryce na przykład. I w Polsce trudno się spodziewać, zwłaszcza, że w Europie lodowiec zrobił takie spustoszenia, zwłaszcza tutaj w północnej części, na przykład tutaj na Pomorzu, wszystko co jest starsze niż 12 tysięcy lat praktycznie zostało zniszczone.
Które kontynenty są najlepiej przebadane przez archeologów?
Gdy się stała archeologia nauką, no to powstała w Europie, rzecz jasna. I ten europocentryczny punkt widzenia, a więc szukanie korzeni w Egipcie i na Bliskim Wschodzie spowodowały, że ta właśnie północna Afryka i Bliski Wschód, no to tam była główna koncentracja badań, ponieważ było to najbliżej i uważano, że tam znajduje się kolebka ludzkości. Rzecz jasna, dzisiaj wiemy, że w Chinach, w Ameryce też były takie centra cywilizacyjne, gdzie powstawały odrębne cywilizacje i każda z nich ma swoją historię, ale jednak Europa narzuciła swój styl myślenia.
Od czego to zależy, że wiemy dużo o danej cywilizacji?
Mamy mnóstwo faktów, no na przykład z Grecji, ale z drugiej strony te fakty są dosyć jednostronne.
Starożytna Grecja to jest taki młody czas, prawda, dla archeologa.
No wie pani, no oczywiście jak myślimy o Grecji takiej klasycznej,
w porównaniu
prawda,
z tymi 2 milionami lat wstecz i no w kolebce tak, człowieka w Afryce.
No
tak?
Ale trzeba pamiętać, że w Grecji są również znaleziska bardzo stare, sprzed tam powiedzmy 200 czy 300 tysięcy lat temu, dlatego że tam lodowce już nie docierały i nie zniszczyły tych śladów, a człowiek zaczął się pojawiać w Europie no mniej więcej 500 000 lat temu już pierwsze formy wkroczyły praludzkie do Europy. Rzecz jasna, w Afryce są starsze.
A czy można powiedzieć, że te społeczności, które dobrze są zbadane właśnie na południu Europy czy na Bliskim Wschodzie, to my tutaj na północy Europy, mimo tych zniszczeń, możemy podejrzewać, że te kultury tutaj żyjące w tym czasie były podobne, o podobnym poziomie rozwoju, czy raczej nie?
To, co obserwujemy na przykład na terenie Hiszpanii, czy właśnie Grecji, no może jeszcze nawet Bułgarii, to podobne zjawiska związane z człowiekiem neandertalskim, rzecz jasna, były również na terenie ziem Polski. Tu w południowej części Polski w jaskiniach znaleziono ostatnio szczątki neandertalczyka. Na pewno on również penetrował w okresach ciepłych też tutaj północ, między innymi Polskę Północną czy Skandynawię, z tym, że właśnie tutaj było kilka okresów zlodowaceń i w tych czasach, kiedy lód się przesuwał, po prostu niszczył albo przykrywał. One są te szczątki, ale gdzieś tam powiedzmy 300-200 metrów pod ziemią, przemieszane, zniszczone i tak dalej.
Ja się zastanawiam, co pana pchnęło do tego, żeby zająć się archeologią? Zastanawiam się, czy pan był na przykład miłośnikiem dinozaurów, bo dzisiaj wielu młodych ludzi myśli o archeologii trochę tak w kontekście właśnie zafascynowania dinozaurami, ale one przecież były wiele, wiele milionów lat wcześniej, przed w ogóle człowiekiem, o tych pierwszych odkryciach w Afryce, o których pan wspomniał, bo dinozaury są dużo starsze niż my, jako
ludzie. Oj, to są miliony, miliony lat starsze. Dinozaury...
A skąd my o nich w ogóle wiemy, że one były?
No bo znajdujemy ich szczątki, prawda? I potrafimy datować te szczątki. Możemy powiedzieć, że gdzieś tam 60 milionów lat temu nastąpiła katastrofa, w wyniku której dinozaury zginęły. Ale tym zajmuje się biologia, czy też, jak niektórzy określają to, paleontologią, prawda? Czyli nie archeologia. Archeologia nie zajmuje się dinozaurami. I w czasach, kiedy ja o takich rzeczach myślałem, jak archeologia ewentualnie, o dinozaurach właściwie prawie się nie mówiło, poza lekcjami.
Tutaj dużo Hollywood zrobiło chyba.
Zrobił Hollywood.
Parkiem Jurajskim, tak?
Tak, tak. No i ta cała kultura różnych gadżetów z tym związanych, no i wiadomo, że wszystkie dzieci tym się interesują. Natomiast w moich czasach tego nie było. Ja przypadkiem trafiłem na archeologię, po prostu zastanawiając się, jesteśmy w Gdańsku. Dość długo właśnie marzyłem, żeby być po prostu marynarzem.
Co jest zadaniem archeologa? Bo próbuję, nie wiem, rekonstruować, opisywać, jak funkcjonowała dana społeczność. Co się udało dzięki tym pracom tak naprawdę dowiedzieć i o kim? To jest, wszystkich starożytnych ludach?
Nie tylko starożytnych, dlatego że archeologia zajmuje się również współczesnymi czasami. I można powiedzieć tak, że kiedyś archeologię definiowano bardzo prosto. Jest to dziedzina, która zajmuje się najstarszymi dziejami ludzkimi sprzed czasów, kiedy pojawiły się źródła pisane. A więc mówiono w ten sposób, że kiedy zaczynają się źródła pisane, to już to jest domena historyków i tu się kończy archeologia. Dzisiaj do archeologii podchodzimy w inny trochę sposób, ponieważ jest to również metoda, prawda? My wnioskujemy o kulturze na podstawie artefaktów, no i też ekofaktów, czyli takich faktów środowiskowych. I dam pani przykład. Nie przypadkiem przy katastrofie smoleńskiej na koniec przyjechali archeolodzy, kiedy okazało się, że jest to tak trudny temat do chociażby ogarnięcia tego w formie dokumentacyjnej, to przyjechali archeolodzy, bo my się na tym znamy. Wiemy, jak udokumentować tak, żeby można było później to jeszcze raz analizować szczegółowo. W czasach na przykład XVI czy XVII wieku, na przykład w Gdańsku, niby dużo wiemy. Historia świetnie poznana, są, nie wiem, listy spadkowe, sądowe, jest mnóstwo archiwów, które pozwalają to życie ludzkie analizować dość głęboko, ale nie wszystko tych ludzi interesowało, nie wszystko wiedzieli. Na przykład, kiedy kopiemy, za przeproszeniem, latrynę z XVII wieku, pomimo że to nie jest może miejsce, które każdy chciałby się znaleźć, dosyć śmierdząca sprawa, powiedzmy sobie, ale to jest skarbnica wiedzy. Co ci ludzie jedli, jakie mieli pasożyty, na jakie chorowali choroby. To jest zachowane i my możemy do tego dotrzeć, a na ten temat nikt nie pisał.
Takiemu laikowi może się wydawać, że to tylko kopanie to jest metoda. Ale przecież są teraz różne metody oparte na badaniach laboratoryjnych, które również w archeologii mają zastosowanie, prawda? Czyli
oczywiście,
najpierw wykopujemy, a potem sprawdzamy gdzieś w laboratorium, co to jest, tak jak w przypadku tej latryny, tak?
Tak. Znaczy to mniej więcej niekiedy się robi takie porównanie do pracy detektywa, prawda? Mamy oto jakieś...
Zebrane dowody?
Tak. To są te wykopaliska, prawda? My wiemy, czego szukać, w jaki sposób, jak zabezpieczać te wszystkie ślady, jak je pozbierać, ale istota rzeczy polega na tym, żeby później na przykład, wie pani, rozpoznać linie papilarne, jak tutaj byśmy detektywa porównywali, czy inne sprawy. I ta ilość ekspertyz, które wykonujemy, i właściwie archeologia jest taką nauką dzisiaj interdyscyplinarną, bo my możemy, dam taki skrajny przykład. Kiedyś najczęstszym znaleziskiem na wykopaliskach są pobite garnki, po prostu ceramika, małe fragmenty. I kiedyś żeśmy je sklejali, rekonstruowali te naczynia, one też, ich styl pozwalał też datować, porównywać ze sobą wspólnoty, bo no zakładamy, że ludzie, którzy używają podobnych naczyń, musieli mieć ze sobą jakieś kontakty, w związku z tym tworzyli jakąś wspólnotę. Ale dzisiaj te same naczynia możemy badać na przykład wyciągając z nich lipidy, czyli tłuszcze, które tysiące lat temu nawet dostały się do ścianek, przeniknęły i informują nas, co tam gotowano. I to są fantastyczne zupełnie możliwości odtworzenia.
To proszę powiedzieć, co jedli?
Bardzo różne rzeczy. Na przykład teraz niedługo się ukaże duży artykuł na ten temat w Nature. Archeolodzy badali problem, kiedy pojawiło się mleko, czyli eksploatacja krów w kierunku uzyskiwania mleka, to z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy pojawiła się ewentualnie tolerancja na mleko, bo wiadomo, że laktoza no nie jest czymś, co łatwo trawimy, prawda?
Tak?
I nie wszyscy tolerują. I ciekawą rzeczą jest to, że ludy Bliskiego Wschodu, gdzie wynaleziono hodowlę, gdzie wprowadzono pierwsze rolnictwo, właśnie do dzisiaj wykazują nietolerancję na mleko, takie słodkie mleko, rzecz jasna. Piją jogurty, sery się produkuje i tak dalej. Natomiast największą tolerancję z tych badań wynika mają Irlandczycy, prawie stuprocentową. Więc tego typu badania się na przykład robi, które zadaje współczesna nauka. Chcemy wiedzieć, kiedy człowiek coś zaczął robić, prawda? I to właśnie dzięki tym lipidom można było ten problem poznać.
Pan profesor zajmuje się okresem neolitu. To jest epoka, kiedy ludzie zaczęli prowadzić rolniczy tryb życia. Czy my wiemy, dlaczego zajęli się rolnictwem? Wcześniej byli chyba myśliwymi bardziej, tak? Coś to zmusiło do tego, żeby prowadzić ten rolniczy tryb życia?
No właśnie, to jest jedno z zagadnień, które od ponad 100 lat należy do głównych zagadnień w archeologii w ogóle. Wiadomo, że porzucenie tego zbieracko-łowieckiego trybu życia, czyli takiego życia, w którym człowiek korzysta tylko z tego, co oferuje przyroda, a więc w zasadzie bardzo słabo w nią ingeruje, nagle stał się rolnikiem. Przejście do tego rolnictwa rzeczywiście zrewolucjonizowało wszystko i dzisiaj wiemy, że ta cała rewolucja trwała około 10 tysięcy lat. I prawdę mówiąc, nikt z ludzi, którzy uczestniczyli w tym procesie, nie wiedział, że jest ogniwem w tym wszystkim, bo ci ludzie żyją stosunkowo niedługo, no bo powiedzmy sobie między 20 a 40 lat przeciętnie, w swoim życiu nigdy nie widzieli zmiany, jakiejkolwiek zmiany, która by można powiedzieć, że jak jestem już, umieram, jestem stary, prawda, i świat za mojego dzieciństwa był inny. To my ciągle doświadczamy, prawda, że właściwie jak ktoś przeżył więcej niż 20 lat, to wie, że w jego dzieciństwie było inaczej niż jest obecnie. To było w pewnym sensie takie czasy szczęśliwe, dlatego że człowiek się rodził i umierał w takim samym środowisku i kiedy zaczynał po raz pierwszy cokolwiek świadomie myśleć o swojej przyszłości, to wiedział, co będzie robił. Bo będzie robił to samo, co robił jego ojciec albo matka, w zależności od tego, czy był chłopcem, czy dziewczyną.
Chciałam pana zapytać o ten Bliski Wschód, bo pan przez wiele lat prowadził tam pracę w Turcji i nie podam niestety, nie podejmę się powiedzenia, jak ta nazwa miejscowości, bo nie wiem, jak to przeczytać.
To jest Çatalhöyük.
No właśnie, nazwa bardzo trudna, ale co to jest za miejsce? Co tam żeście odkopali?
Było to pierwsze stanowisko neolityczne, bardzo wczesne, na terenie Turcji.
W którym miejscu Turcji mniej więcej?
To jest Turcja centralna. To niedaleko takim miastem współczesnym jest Konya. Nieciekawe miasto, ale dość duże i łatwe do skojarzenia.
Tam osada, tak, została odkryta z okresu neolitu właśnie.
Tak, tam były rzeczy nieprawdopodobne zupełnie, bo ta wioska neolityczna została, świetnie zachowała się. Tam są.
Sprzed ilu lat?
Początek jest datowany około 7 tysięcy lat przed Chrystusem, czyli sprzed 9 tysięcy lat i ponad 1000 lat w jednym miejscu ci ludzie mieszkali. Budowali domy z suszonej gliny, które oczywiście po pewnym czasie ulegały destrukcji, czy też oni je częściowo rozbierali, zasypywali śmieciami i wyżej budowali następne domy. I w ten sposób powstało kilkanaście takich nawarstwień z domami, które dzisiaj tworzą sztuczny wzgórek. To jest taka płaskie dno kiedyś jeziora, bardzo starego, już wyschniętego w czasach neolitu. I tam powstał ten sztuczny wzgórek o powierzchni około 15 hektarów, w wysokości dzisiaj prawie 20 metrów.
Więc to można dzisiaj zwiedzić? Można będą
można przyjechać, można zwiedzić. Tam są takimi namiotami przykryte fragmenty odkopane tego miasta, tych nawarstwień właśnie. My to, o tym marzymy. Tutaj w Europie stanowiska neolityczne zachowane są w postaci zupełnie tylko śladów gdzieś po słupach. Nie ma żadnych domów w sensie ścian, ich podłóg i tak dalej. A tam jest wszystko. Są podłogi, są ściany zachowane do wysokości 2-3 metrów. Pod podłogami są pochowani zmarli. Przede wszystkim, co sławę przyniosło Çatalhöyük, to przyniosły malowidła, które są na ścianach.
Właśnie czytałam o tym, że tam sępy były symbolem śmierci, krążące nad wioską na przykład i taka dosyć makabryczna może historia, oni zostawiali swoich zmarłych tym sępom, a potem właśnie szczątki chowali pod podłogą we własnych domach.
To było bardziej złożone, to znaczy oczywiście tak. Z jednej strony mamy oczywiście szczątki pochowane pod podłogami i to są osoby, które na pewno sępy nie ruszały. Dlatego, że to są szczątki skrępowane tak, żeby w taką pozycję embrionalną przyjąć i zmieścić, żeby zmieścić w malutkiej jamie, ale właśnie takie jak embrion. To się od razu kojarzyło, że to właściwie człowiek umiera, wraca do tej pozycji takiej, w której się urodził, prawda?
Dlaczego oni to robili? Dlaczego
no,
w taki
tego, tego nie wiemy, to jest tyle tysięcy lat, ale rzeczywiście te sępy pojawiają się w takim bardzo specyficznym kontekście, dlatego, że te sępy nie są malowane same. Jest takie jedno pomieszczenie w domu, gdzie na ścianie są sępy, które porywają ciało ludzkie w powietrze, unoszą, to ciało nie ma głowy, a na podłodze pod tym malunkiem leży czaszka człowieka, prawdziwa, nie namalowana, tylko właśnie odcięta od ciała i znajdująca się w tym miejscu. Zresztą można też powiedzieć, że ci ludzie w tym czasie, czcząc swoich przodków, bardzo często odcinali im po śmierci głowy, które rekonstruowali przy pomocy gipsu i gliny i przechowywali gdzieś na widoku jako takie wspomnienie po tej konkretnej osobie, potem zakopywali osobno te głowy.
Żyli tam, uprawiali ziemię, tak? Prowadzili tak. rolniczy tryb życia i w pewnym momencie, tak jak pan powiedział, po 1000 lat nagle ta osada zniknęła.
Zniknęła.
Co tam się stało? Trzęsienie ziemi, katastrofa, wiadomo?
Ekspedycja, w której ja uczestniczyłem, jako taka polska ekspedycja w ramach wielonarodowościowej ekspedycji w Czatalhöyük, ona miała za zadanie zbadanie właśnie, co się stało. Dlaczego ci ludzie przestali tam mieszkać? I po pierwsze, myśmy wykazali, że nie było żadnego takiego katastrofalnego opuszczenia tego miejsca. Oni przenosili się na drugą stronę rzeki, 300 metrów dalej i zakładali pomału osadę po drugiej stronie. Gdzieś około 5000, no powiedzmy sobie około 6000 lat przed Chrystusem, wszyscy się przenieśli na drugą stronę. Dlaczego? My uważamy, że po prostu warunki życia w tym jednym miejscu były już zbyt trudne. Ponad 1000 lat w jednym miejscu, kiedy się buduje te domy z suszonej cegły, pomimo że one były zasypywane, to nie były utwardzane. I ten taki plaster miodu wielowarstwowy, który z tego powstawał, po prostu ulegał destrukcji. Deszcze czy ten ciężar też powodował, że to czasem tąpnęło coś, osiadło. My mamy sporo śladów takich domów, które na przykład osiadały im podłogi, jedna strona i tak dalej. Coraz trudniej się po prostu też sprowadzało materiały budowlane, poruszało po takim wzgórzu, które no, było bardzo gęsto zabudowane. No i oni po prostu już z tego powodu opuścili i założyli nową osadę po drugiej stronie.
A jaki był wpływ tej społeczności na rozwój rolniczych terenów i w ogóle na te społeczności, na późniejszy rozwój na terenie Turcji i w ogóle w Europie? Czy oni gdzieś migrowali na jakieś inne tereny, zakładali też swoje osady gdzie indziej?
Tak, ten wpływ był ogromny, dlatego że Çatalhöyük przez ten swój długi czas zamieszkiwała bardzo duża populacja. Różnie się szacuje, ale czasami mówi się o 8000 ludzi. To jest, no, w średniowieczu w Gdańsku było mniej. A to już było państwowe czasy. Więc ogromna populacja, która oczywiście część migrowała. Myśmy ostatnio na przykład znaleźli szereg danych wskazujących, że to współżycie nie było wcale takie słodkie tam wewnątrz. Wszyscy gęsto mieszkali, były konflikty. Znajdujemy ślady w grobach tych konfliktów. Bardzo dużo jest urazów różnych świadczących o tym, że bójki były powszechne, że tak powiem. I część tych społeczności opuszczała po prostu wioskę, szukała nowego miejsca zamieszkania. To były raczej duże grupy, nie jakieś takie, jak dzisiaj pojedynczy migranci ruszają, tylko raczej całe klany ruszały gdzieś tam w drogę. I to idzie w kierunku Stambułu, właśnie tamtych przejść i pojawia się wreszcie w Bułgarii, Grecji. Była długa dyskusja w Europie, skąd się wzięli rolnicy w Europie. Ścierały się dwa poglądy. Jedni, patrząc na kulturę, na wyposażenie tych ludzi, mówili, no to musi się brać gdzieś z Anatolii, gdzieś z Bliskiego Wschodu, bo tamte wzorce spotykamy. Inni mówili, okej, wzorce są stamtąd, ale to stworzyli ludzie tu miejscowi, czy zbieracze, łowcy po prostu obserwowali, poprzez naśladowanie stali się rolnikami. I ten spór trwał bardzo długo, aż do czasów, kiedy pojawiło się DNA. No, mówimy tutaj o metodach różnych. metoda DNA, która tak naprawdę masowo weszła do archeologii dopiero w XXI wieku, ona wykazała, że po prostu ci ludzie są kolonistami, którzy przyszli, ba, jak zaczęliśmy analizować te osady neolityczne, okazało się, że nawet myszy przyszły z Bliskiego Wschodu i Anatolii z nimi razem, po prostu za człowiekiem szły i zwierzęta. Długi czas wierzyliśmy, że na przykład krowa, no tutaj w Europie żył tur, przodek bezpośredni krowy i można go udomowić i mieć lokalną krowę. I żył dzik, którego można, tu się świetnie udomawia i można mieć dziką, domową świnię. Okazało się, że ci pierwsi rolnicy przyszli z pełnym inwentarzem. Nic nie udomowili na miejscu, bo przyszli ze świniami, krowami, owcami, które tamtąd pochodziły. A więc była to migracja. Oni poprzez swoją migrację zmusili te lokalne ludy albo do wycofania się, albo do włączenia się do tych wszystkich zmian.
Profesor doktor habilitowany Lech Czerniak z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego jest moim gościem. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, wracamy do Państwa z moim gościem, profesorem doktorem habilitowanym Lechem Czerniakiem, archeologiem, badaczem epoki neolitu w Europie Środkowej oraz tureckiej Anatolii, a także zajmującym się ochroną dziedzictwa archeologicznego. Profesor jest naukowcem z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry jeszcze raz Panie Profesorze, witam. Kiedy rolniczy tryb życia pojawił się na terenie Europy, na przykład na terenie Polski już tak na stałe. Czy wiadomo?
Tak. Jest taki moment, który możemy powiedzieć, że to jest początek rolnictwa. Rolnicy zasiedlali nie tylko Polskę, Europę Środkową, czy też inne tereny, ale trzymajmy się Europy Środkowej stopniowo. Można by w tym znaleźć pewien wzór, który polega na tym, że zajmowali najpierw najlepsze tereny, takie, które były najżyźniejsze ziemie i dało się tam żyć w taki sposób, jak na południu. No, jednak z Bałkanów i z Kotliny Karpackiej przyszli do Europy Środkowej i oczekiwali pewnych podobnych krajobrazów, warunków glebowych, a więc bardzo żyznych gleb. I oni te tereny dość szybko opanowali. Stało się to gdzieś około 5500-5300 lat przed Chrystusem. I w ciągu 300 lat skolonizowali obszar ogromny, dlatego że ci ludzie wychodzą z Kotliny Karpackiej, zajęli obszar od zachodniej Ukrainy, aż po Francję, no mniej więcej na wysokości Paryża.
Ale tutaj napotkali jakieś ludy, które były wcześniej?
Tak. Były tu lokalne ludy zbieracko-łowieckie i tu mamy pewien problem. Oni na pewno się spotykali. To ostatnie na przykład moje badania pokazują, że nad pewnym jeziorem w Nowym Obiezierzu, tam gdzie teraz badam trochę późniejsze rzeczy, ale też mamy dane o wcześniejszej etapie, nad tym jeziorem mieszkali zbieracze-łowcy i pojawili się rolnicy, którzy musieli się spotkać i coś się musiało stać.
To była przyjaźń, czy to raczej była wojna?
No właśnie. Bardzo mało na ten temat wiemy. Wydaje się, że po części się ci zbieracze łowcy wycofywali i im odpowiadały trochę inne tereny, jeżeli chodzi o taką charakterystykę środowiskową. Więcej jezior, jakieś większe rzeki, wybrzeże morskie. Tam się głównie trzymali, bo dlatego, że łowiectwo tam łatwiej było uprawiać, była duża zwierzyna i tak dalej. Rolnicy z kolei zajmowali tereny, które miały odwrotną charakterystykę, więc to nie było aż tak konfliktowe. Ich spotkania musiały być zaskakujące, no bo na przykład my hodujemy, jesteśmy rolnikami krowy i uważamy, że są nasze, a łowca uważa, że wszystko, co jest w przyrodzie, jest wszystkich.
A więc jak spotykam, może sobie krowę upolować.
Oczywiście, bo to jest inna etyka zupełnie się spotyka ze sobą, pojęcie własności i tak dalej. Niewiele o tym wiemy, jak powiedziałem, chociaż ostatnio nasze badania DNA pokazują, że już na tamtym etapie dochodziło do małżeństw. A zatem nie była to wojna, nie była to jakaś eksterminacja, całkowite wypieranie, tylko raczej próba koegzystencji i współpracy.
A co wiemy o zwyczajach, o domach, o tym, jak oni żyli w tym swoim środowisku?
Dość sporo. Z jednej strony możemy interpolować pewne obserwacje, które na przykład z Çatalhöyük przenosimy, prawda? Jeżeli chodzi o pewne obyczaje.
Czyli z tego miejsca, o którym mówiliśmy w poprzedniej części, tak, środkowej Anatolii,
dlatego,
w Turcji.
Że ono zostało tak świetnie rozpoznane. Tam znamy tryb życia, bo jest bardzo dużo danych. Natomiast tutaj, kiedy oni przyszli, zaczęli budować jednak inne domy. Nie da się na przykład na terenie Polski zbudować taki dom, jak się budowało w środkowej Turcji, dlatego że
tej
tam
gliny,
jest...
Tak?
Tak, bo tam jest suchy klimat, a tu mamy wilgotny klimat. W związku z tym te domy tutaj są zbudowane z drewna, są tynkowane gliną, wypełniane ściany są wypełniane gliną, ale one, kiedy się opuścimy, one zgniją, to nie rośnie warstwa, na której znowu się możemy od góry budować, tylko raczej przesuwamy się w bok i zostają tylko ślady po słupach. My wiemy, jak te domy wyglądały, one miały bardzo długie, były po 40 i więcej metrów długości, szerokości.
Całe klany mieszkały, czy jednak rodziny się dzieliły na mniejsze społeczności?
Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o organizację społeczną, to ona została przeniesiona z Anatolii, czyli że razem mieszkały ze sobą, powiedzmy, nazwijmy to rodziną rozszerzoną. Czyli to jest coś takiego, 20-30 osób spokrewnionych ze sobą, na przykład bracia wszyscy.
Z żonami, tak?
Z żonami, bo już wiemy dzisiaj na pewno na podstawie badań DNA i różnych innych, że kobiety w tym czasie szły mieszkać do męża, do jego rodziny, a mężczyźni zostawali w swoim rodzinnym domu. Tam jest na przykład wszyscy bracia mieszkali
razem.
W wspólnym domu, aczkolwiek mieli osobne mieszkania, osobne pomieszczenia. Także te małżeństwa takie właściwie jak nasze, czyli te proste, mąż, żona plus dzieci, miały swoją wydzieloną część i te elementarne właśnie rodziny funkcjonowały, ale tworzyły pewną większą wspólnotę. Ta struktura społeczna trwała dość długo, bo wiadomo, że organizacja społeczna, zasady zawierania małżeństw, dziedziczenia i tak dalej, one są bardzo trwałe i trwają długo.
Pan kieruje od kilku lat pracami w Nowym Obiezierzu, to jest w województwie zachodniopomorskim. Mhm. Takie miejsce, w którym odkryliście niezwykły budynek, obiekt, właściwie zupełnie chyba przypadkowo został odkryty, bo podobno jakiś paralotniarz namierzył z lotu ptaka. Dziwne kręgi wzboru, tak?
Tak,
coś skojarzenie z kosmosem od razu, ale to nie było nic kosmicznego.
Nie, znaczy to w ogóle obiekt, który odkryły dwie osoby jednocześnie. Ja bym tutaj raczej wyeksponował archeologa, który to odkrył, bo oczywiście motolotniarz był pierwszy. W tym sensie, że on to sfotografował, ale on nie wiedział, co sfotografował. Natomiast równolegle w tym samym czasie ten sam obiekt był już widoczny z kosmosu. Po prostu w Google Maps można było
satelita
zobaczyć.
Satelita zrobił jakieś
zdjęcia? Tak, po prostu zdjęcia i były w Google Maps. Akurat to był taki moment, że to było widoczne i kolega, który z nami tam współpracował ze Szczecina, pan Marcin Dzielanowski, po prostu oglądając na komputerze mapę zobaczył dziwne kręgi i oczywiście rozpoznał, o co chodzi. I tutaj myśmy z tego powodu zaczęli tam...
Ja widziałam, jak to wygląda na zdjęciu tego chyba paralotniarza, czy jakimś innym zdjęciu z lotu ptaka. Rzeczywiście takie kręgi w zbożu, bez jakichś takich dodatkowych elementów gdzieś pobocznych. O czym to świadczy, że tam co jest pod ziemią, że co tam było?
W ogóle dlatego te kręgi są widoczne, ponieważ kiedyś ludzie wykopali rowy. Dość głębokie. One miały około 2,5 metra szerokości, 2 metry głębokości. I kiedy one się zasypały gliną, to stały się takim, można powiedzieć, akumulatorem wilgoci. Tam generalnie na tym wzgórzu jest żwirowa gleba, więc ona szybko przepuszcza wilgoć, ale ta wilgoć zatrzymuje się w miejscach, gdzie były rowy. I zboże, które jest tam posiane, po prostu jak jest susza...
Stąpnięcie takie.
On, tak? Nie, on rośnie wyżej, to zboże.
Aha, i stąd te
kręgi. Bo ono ma dłużej wilgoć, w związku z tym jest bardziej zielone i trochę
ale
wyższe.
Ale po tylu latach?
Właśnie na tym polega między innymi archeologia, że my widzimy, że każde ruszenie łopatą, wykopanie w ziemi czegokolwiek, zostawia ślady. I dzięki fotografii lotniczej my dzisiaj specjalnie oblatujemy tereny. Susza jest dla nas to, co jest katastrofą dla rolników, dla nas jest błogosławieństwem. I dzięki tej suszy jest ogromny kontrast między obiektami archeologicznymi.
Dlatego archeolodzy pracują latem, a nie w błocie, jesienią, zimą, tak?
No to różnie. Natomiast szukamy, fotografie robimy latem, kiedy jest bardzo sucho.
Co tam się udało ustalić? Co tam znaleźliście? Jakim budynkiem czy obiektem okazało się to znalezisko?
Ja w ogóle, Boże, powiem, dlaczego on jest taki ważny. Ten obiekt i podobne, bo takich
on ma
znamy,
nawet nazwę swoją, tak?
One, no tak nieszczęśliwie w języku polskim nazwano to rondelem. To angielska nazwa, rondel, po prostu coś okrągłego. Niemcy to jeszcze gorzej brzmi, bo to Kreisgraben Anlage, to już w ogóle brzmi fatalnie. Ale no nie ma lepszej nazwy i ten rondel się przyjął we wszystkich językach tak naprawdę. I on opisuje obiekt, który tworzy się z kręgów, w postaci rowów, ale wewnątrz którego była konstrukcja taka, no powiedzmy sobie najprościej w formie palisady, czyli też okrągłego kształtu płotu z pni, prawda, drzew. I w ten sposób tworzyła się zamknięta przestrzeń otoczona rowami dość głębokimi, dość duża, dlatego że ten obiekt, który myśmy kopali, on ma zewnętrzną średnicę 112 metrów. To jest ogromna przecież.
Czy to takie miejsce trochę takie, które później zastąpione zostało arenami na przykład? Czy zupełnie...
Raczej ja bym dał tu analogię, która jest bardzo bliska, a którą wszyscy znają, to jest Stonehenge. Słynny Stonehenge w Anglii, ono jest oczywiście, też składa się z rowów, które są mniej widoczne, bo wszyscy kojarzymy z tymi konstrukcjami kamiennymi. Oczywiście Stonehenge jest 2000 lat młodsze, ale jest obiektem podobnym.
To były obiekty kultu jakieś? Co to było
tak,
takiego?
Tak, to były oczywiście obiekty, my to nazywamy centrami ceremonialnymi. To w jakiejś mierze przypomina skrzyżowanie stadionu z teatrem, ale teatrem bardziej greckim, prawda? Greckie teatry służyły inscenizacji, ale też inscenizacjom takim religijnym. To były przeżycia religijne, które się cyklicznie co jakiś czas odbywały i się ludność lokaliczna chodziła tam i coś świętowano. I to mogła być podobna idea. Mamy szereg danych o tym świadczących, a te obiekty są najstarszymi tego typu obiektami w Europie. A więc gdzieś około, powiedzmy, 4800 lat przed Chrystusem następuje bardzo charakterystyczna zmiana w całej tej części europejskiej, gdzie pojawili się najstarsi rolnicy. Naprawdę, to jest uderzające, że na tych obszarach powstają to zjawisko tych monumentalnych budowli i ona się jakoś wiąże z upadkiem kultury tych wczesnych rolników.
Czyli tych rondeli jest więcej.
Tak. I znamy ich w tej chwili około 180, ale ciągle ich przybywa. Dwa tygodnie temu była konferencja bardzo duża w Berlinie, poświęcona wyłącznie tym obiektom, trzydniowa, gdzie wszyscy badacze, którzy się tym zajmują, prezentowali swoje znaleziska i sam byłem zaskoczony, jak wiele wykopali z tej chwili. Właśnie to jest renesans znowu tych badań. One zaczęły się w latach 70. XX wieku. Ja je widziałem po raz pierwszy jako student jeszcze archeologii właśnie na Morawach. Ten pierwszy obiekt był kopany. Wydawało się później, że właściwie już wszystko o nich wiemy i przestano to kopać w ogóle, a teraz to wszystko odżyło, ponieważ mamy nowe metody.
W Polsce oprócz tego rondela w Obiezierzu jest jeszcze gdzieś jakiś inny?
Tak, pierwszy, który znaleziono, to był Bodzów, to jest koło Zielonej Góry. On był też w niewielkim zakresie badany trochę wcześniej, chociaż niewiele jeszcze nie został opublikowany. I no, on był takim przypadkowym odkryciem, w związku z tym też no, badali go archeolodzy, którzy nie aż tak głęboko zajmują się neolitą. No i byli specjalistami od neolitu po prostu.
A co ci ludzie tam robili w tym rondelu? Jak to te kilka tysięcy lat temu wyglądało? Po co to budowali i co tam się działo?
Te rondele mają taki, poza właśnie tymi rowami i palisadą, bardzo charakterystyczne elementy, to znaczy mają trzy albo cztery bramy, które mają swój azymut, taki astronomiczny, powiązany, czy też próbuje się to powiązać z jakimiś zjawiskami astronomicznymi. No na przykład równonocą, przejściem z zimy do lata, no na przykład 24 grudnia, 24 czerwca, więc uważa się, początkowo w ogóle ogłoszono, że są obserwatoria astronomiczne, co oczywiście wykluczyliśmy, nie ma sensu. To nie
było aż, to aż tak kosmiczne.
Aż tak kosmiczne, aż tak dokładne. Natomiast wydaje się, że wpuszczenie promieni słonecznych, na przykład 24 czerwca z rana, jak staje słońce, do takiego obiektu, oznaczało, że dzieje się coś nadzwyczajnego. No ja tylko powiem krótko. Kiedy zaczynamy wieczerzę wigilijną, wypatrujemy pierwsze gwiazdki, prawda? I, bo to jest też ten kosmiczny aspekt tego wszystkiego, ten nadzwyczajny. I tam działy się rzeczy nadzwyczajne i zwyczajne równocześnie. Mamy szereg dowodów, że tam ucztowano, zabijano bydło, i później składano rytualne jakieś tam dary, do tych rowów częściowo wrzucano.
Czyli więc takie miejsca kultu, można miejsca powiedzieć.
Miejsca kultu, wspominania, pomnik. Pomnik zawsze jest takim miejscem, gdzie wspominamy, powiedzmy, przodków, upamiętniamy coś szczególnego, ale jednocześnie świętujemy, wykonujemy jakieś tam występy, śpiewamy,
tańczymy.
Czyli
można powiedzieć, że Grecy mieli swoją agorę, czy jakieś amfiteatry.
Teatry, tak. A tutaj powstały po raz... I to są pierwsze tego typu obiekty, które zaczęły pełnić tą funkcję, stały się takim, wie pani...
I te ludy właśnie, które przywędrowały, to rozumiem,
tak,
tworzyły,
one zaczęły to budować, tylko zaczęły to budować w bardzo szczególnym momencie. Upada ta kultura z czasów kolonizacji, No, tam są różne pomysły z tym związane, na przykład, że była klimatyczna jakieś zmiany niekorzystne i tak dalej. Obserwujemy jakiś kryzys. I po tym kryzysie ci ludzie się rozproszyli, niektóre tereny zostały wyludnione, znowu się zaludniają i pojawiają się te obiekty jako taki element integracji tych społeczności. One jakby startują od nowa, jednak na trochę nowych zasadach. Pojawiają się na przykład zjawisko, które przedtem nie było, liderów. Dlatego mówimy, słowo lider używam takiego bardziej neutralnego, bo chodzi o jednostkę, która po pierwsze wiedziała, jak zbudować taki rondel, miała taką dużą charyzmę.
Czyli może jakiś wódz?
No taki właśnie przywódca, który, na przykład wie pani, jakiej trzeba mieć ogromną charyzmę, żeby tych ludzi, którzy ciężko pracowali na co dzień, uprawiając ziemię, tam budując domy i tak dalej.
Zmotywować do tego, żeby coś robili dodatkowo.
No wie pani, zbudujmy, my badaliśmy tylko fragment, taki rów w ziemi, który ma głębokość powiedzmy 3 metry i szerokość też 3 metry i kopiemy go za pomocą łopatek bydlęcych, jakichś motyk kamiennych czy z poroża. Wynosimy to w jakichś koszach, tą ziemię gdzieś tam usypujemy. Piekielna robota, nawet jeżeli oni mieli wprawę. To ścięcie 1000 drzew, na ten jeden obiekt zużyto około 1000 drzew. Ścięcie tych drzew przy pomocy narzędzi kamiennych, nieprawdopodobna robota.
Będzie można obejrzeć efekty waszej pracy, bo podobno powstaje film dokumentalny.
Film już powstał.
Film już powstał.
On powstał w ciągu ostatnich 2 lat. On oczywiście jest trochę szerzej, nie mówi tylko o naszych samych badaniach, mówi generalnie o zjawisku rondeli. To pan Krzysztof Paluszyński, taki znany reżyser, dokumentalista, on już wcześniej zrobił film na temat megalitów, czyli takich późniejszych też obiektów neolitycznych o podobnej trochę funkcji i pokazał to zjawisko.
On jest taki trochę fabularyzowany, podobno
ten
film.
Ma sceny fabularyzowane, które próbują pokazać też życie codzienne, a więc jest nie tylko budowa tego rondela, myśmy niedaleko miejsca, gdzie kopaliśmy rondel na Nowobiedzierzu, na polu zrekonstruowali fragment tego obiektu w skali 1:1, a więc można było zobaczyć tą budowę, kopanie rowów i tak dalej, żeby dać ludziom wyobrażenie o tym wszystkim. No i myślę, że prapremiera, taki właśnie pierwszy pokaz odbył się w grudniu w Toruniu, a niedługo wejdzie to na ekrany po prostu w TVP Historia, potem będzie jeszcze gdzie indziej. Myślę, prawie godzinny film tam bez 5 minut chyba, więc na pewno będzie dosyć szczegółowo pokazywał ten problem, bo jest to naprawdę ważny problem, kiedy człowiek, no właśnie z tych prostych rolników nagle wyłaniają się ci wodzowie, bardziej złożona struktura społeczna.
Czyli coraz bliżej nam do tych piastów pierwszych. jeszcze daleko.
No to jest nadal jeszcze
cały czas
5000 lat do tych piastów, prawda?
Panie profesorze, a chciałam pana zapytać jeszcze na koniec, czy w naszym Muzeum Archeologicznym w Gdańsku można obejrzeć obiekty z okresu neolitu, może jakieś nawet, do których pan przyłożył rękę, coś takiego się znajdzie w Muzeum Archeologicznym, czy raczej to są
znaczy, oczywiście tak.
świeższe
Nie, są
również
neolityczne, są dalej trochę starsze rzeczy, z tym, że w tej chwili, to nawet nie wiem, czy co w tej chwili można obejrzeć, dlatego że muzeum po pierwsze było trochę zamknięte, a w tej chwili przechodzi taką dosyć poważną przebudowę i stała wystawa, która, Boże, pamiętała, nie pamiętam, czy już Gierka, czy może jeszcze Gomułkę i była też taka archaiczna w sensie koncepcji, jest zastępowana przez nowoczesną wystawę. Myślę, że która będzie przypominała przynajmniej koncepcję naszego błękitnego baranka, który pokazuje już to nowożytny Gdańsk średniowieczny i tamten neolit pokazany. Muzeum prowadziło głównie badania związane z takim osadą w Żucewie na przykład, gdzie pojawili się pierwsi zbieracze łowcy, którzy żyli w sposób bardziej stacjonarny, którzy już wytwarzali narzędzia gładzone, naczynia ceramiczne i to się na tym koncentrowało. Oczywiście późniejsze badania też doprowadziły do odkrycia na przykład najwcześniejszych rolników, tych, o których mówimy, pojedyncze osady docierały nie do samego Gdańska, ale w pobliże Gdańska. I mam nadzieję, że też zostaną pokazane, bo to jest ten najstarszy taki moment, aczkolwiek Pomorze jest właśnie tą takim bardzo specyficznym obszarem, na który rolnictwo późno weszło. Ja o tym nie mówiłem, ale to jest taka sytuacja, że pierwsi rolnicy pokazali się w Grecji gdzieś około 6500 lat przed Chrystusem. Już 1000 lat później byli w Polsce i dotarli na przykład właśnie w okolice Pelplina mniej więcej, to jest gdzieś tam 5200 przed Chrystusem, ale żeby morze przekroczyć i wejść to w strefę pobrzeża do Danii i do Szwecji, minęło prawie 1500 lat, kiedy ci rolnicy dalej ani kroku nie zrobili. To jest ten moment taki, gdzie natrafili na tą barierę związaną z innymi glebami, z innym środowiskiem, z innym cyklem wegetacyjnym, z bardzo dużą populacją zbieraczy łowców, którzy korzystali z morza po prostu, a więc łowili ryby, polowali na foki i bardzo trudno było przekroczyć tą barierę. I to się stało dużo, dużo później, około 4000 lat przed Chrystusem.
Archeolodzy będą mieli jeszcze pewnie wiele lat wykopalisk przed sobą, żeby odkryć rzeczy, które są jeszcze nam nieznane.
Pomorze jest stosunkowo słabo zbadane, zwłaszcza Pomorze Gdańskie, dlatego że, no tu właśnie od tego pani zaczęła tę audycję wspominając, że 20 lat temu pojawiła się archeologia na uniwersytecie. Muzea gromadzą zabytki, ale same w sobie nie są instytucjami o takim intensywnej działalności naukowej. W związku z tym badania wykopaliskowe na Pomorzu były prowadzone w dość ograniczonym zakresie. Gdańsk nie miał uniwersytetu również w czasach niemieckich, bo to Królewiec był tym takim głównym ośrodkiem naukowym i to miało duży wpływ na stan zbadania Pomorza Gdańskiego i też jak wrócimy do tej wystawy, to ona ma mniejsze możliwości korzystania z zasobów. No na przykład w stosunku nawet do Szczecina, ale myślę, że to się teraz poprawia, że pomału właśnie archeolodzy coraz więcej odkrywają i ta nowa wystawa, która powstaje, jestem przekonany, że na pewno będzie ciekawa.
Profesor doktor habilitowany Lech Czerniak z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za wizytę w studio. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. Radiowo, naukowo.